Tytuł tygodnia.
Gabriel Maciejewski, baśń jak niedźwiedź, socjalizm i śmierć, tom pierwszy, wydawnictwo Klinika Języka. O książce mówi autor Gabriel Maciejewski.
W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że należy stworzyć jakieś takie kompendium wiedzy o socjalizmie. To znaczy, żeby to miało wymiar nie doktrynalny, nie filozoficzny, nie socjologiczny, ale żeby to było atrakcyjne i do czytania. Korzystając ze swojej starej formuły, którą uprawiam już od 10 lat, czyli od takiej serii Baśń jak niedźwiedź, pomyślałem sobie, że trzeba napisać książkę o socjalizmie. Nazwałem to Socjalizm i śmierć i napisałem dwa tomy esejów dotyczących wypadków bardzo konkretnych, ale też nie tylko wypadków, również akcji propagandowych, które miały miejsce na ziemiach polskich pod wszystkimi trzema zaborami, od końca XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. My żyjemy na tej fali entuzjazmu odzyskaną niepodległością i to nam generalnie przysłania wszystko. Horyzont, bliższą jakąś perspektywę, nie widzimy nic. Widzimy tylko tę niepodległość. Ta niepodległość, przypominam, trwa 20 lat i została okupiona ciężką bardzo traumą wojny, która nie wybuchła przypadkiem. Tak? Więc my domagamy się ciągle uznania, my Polacy, tak? Domagamy się uznania, traktowania przez mocarstwa i wielkich tego świata, poważnego traktowania siebie. I nie rozumiemy, dlaczego my tego nie potrafimy uzyskać. No nie potrafimy tego uzyskać, dlatego że ludzie, którzy mieli jakieś pojęcie o polityce, mogliby podjąć próbę dyskusji z politykami zachodnimi, którzy robią politykę globalną, prawda? Zostali już na samym wstępie tej niepodległości unieważnieni.
Czyta Andrzej Ciborski.
Lewica ma ponoć lepszych poetów. Tak przynajmniej utrzymują po dziś dzień ich naśladowcy. Ktoś może powiedzieć, że muszą tak mówić, bo zapewne ich przodkowie posłali do piachu tych poetów kontrrewolucji, którzy mogli przeciwstawić się lewicowemu kłamstwu. Coś w tym musi być. Ważniejsze jednak stokroć jest to, że rewolucja wybiera na swoich piewców tych, którzy mieli szansę zejść z drogi kłamstwa i kroczyć ku prawdzie. Nie skorzystali z tego jednak z powodów niejasnych. Ot choćby taki Władysław Broniewski. Oficer Legionów Józefa Piłsudskiego, który kłaniał się rosyjskiej rewolucji po polsku czapką do ziemi. Poeta wybitny, choć raczej należałoby powiedzieć kłamca wybitny. Albowiem znając więzienia, w których rewolucjonistów zamykała władza carska i sanacyjna, opisywał je jakby były ciemnymi dołami bez światła i nadziei. Najważniejszym wyczynem poety Broniewskiego, uwielbianego do dziś przez aspirujących intelektualistów, jest elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego. Utwór ten, opisujący nieprawdziwe okoliczności śmierci rewolucjonisty, odwołuje się do najniższych emocji i najbardziej prymitywnych instynktów. Żeby dowiedzieć się, jak bardzo jest kłamliwy, zacytuję najpierw niektóre jego fragmenty, a potem na podstawie pamiętników jednego z działaczy socjalistycznych wykażę, jak bardzo ta poetycka wizja różni się od prawdy. Jak pamiętamy, ci, którym dane było przerabiać elegię w szkole, szydzili z niej niemiłosiernie. Na kanwie utworu pisano żartobliwe parodie ocierające się o obscenę, co uznać należy za naturalną reakcję młodzieży na kłamstwo i propagandę zawarte w tym wierszu. Proszę bardzo, oto próbka. Szeroka, szeroka jest ziemia, gdy myślą ogarnąć ją lotną. Szeroko po ziemi więzienia, głęboka w więzieniu samotność. Już dziąsła przeżarte szkorbutem, już nogi spuchnięte i martwe, już koniec, już płuca wyplute, lecz palą się oczy otwarte. A oto fragment wspomnień Wincentego Jastrzębskiego o jego pobycie w Szlizenburgu. Na razie sam początek. Stałem pomiędzy żołnierzami z konwojnej komandy, którzy rankiem zabrali mnie z petersburskich Krestów, przywieźli do miasteczka i przyprowadzili do twierdzy. On, naczelnik, średniego wieku i wzrostu, blondyn, ostrzyżony na jeża, a ten jeż kłócił się z jego okrągłą, pulchną, bez wyrazu twarzą, siedział za biurkiem pochylony nad moimi papierami. Dwa razy zatrzymał się nad jakimiś kartkami dłużej, ale kiwnął przy tym głową, jakoś na ukos, lekceważąco. Potem wstał i prawie jak pastor spokojnie odezwał się do mnie. Mamy tu was już około 20 takich odpiętych z różnych stron Rosji. Siedzą w małym, ale sławnym więzieniu wybudowanym przed 30 laty dla narodowców. Wiedzą, że za ścianami i kratami ich cel są jeszcze grube mury twierdzy, które głową nie dadzą się przebić, więc zachowują się spokojnie. Za to ja również zostawiam ich w spokoju, bo zasadą moją jest spokój za spokój. Każdemu nowemu powtarzam, żeby zaraz po przyjściu do celi zastanowił się nad tą zasadą. To jest opis ze wszech miar niezwykły. Oto naczelnik jednego z najcięższych rosyjskich więzień, a przynajmniej za takie uważanego, rozpoczyna z osadzonym przyjacielską pogawędkę. A gdzie tam pogawędkę? Układy wręcz, których celem jest nakłonienie więźnia do rozsądnego zachowania się. O czym to może świadczyć? O powszechnej obawie urzędników carskich o swoje życie, a także o sile organizacji rewolucyjnych. Można mieć oczywiście wątpliwości różnego rodzaju. A może ten Wincenty Jastrzębski to jakiś czerwony mitoman, który potem zrobił karierę w ČK i ma za pazurami krew niewinnych? Wcale nie. Jastrzębski to działacz PPS-u, który jako jeden z pierwszych Polaków zrobił błyskotliwą karierę w ZSRR. Ni mniej, ni więcej, tylko zaczął wdrażać pierwsze plany gospodarcze, a zasłużył się szczególnie na polu energetyki. W roku 1919 powrócił jednak do kraju i jak gdyby nigdy nic, bez żadnych podejrzeń rzucanych nań przez defensywę czy kontrwywiad, zajął się robieniem polityki w wolnej Polsce. Działał też na niwie nauki. Od 1929 roku odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pełnił funkcję wiceministra skarbu i wiceministra opieki społecznej. Normalny polski inteligent socjalista. Nie zaś żaden czerwony pająk, co się przyjaźnił z Dzierżyńskim. Aha, byłbym zapomniał. Pan Jastrzębski okupację niemiecką lat 1939-1945 spędził we Francji. A kiedy wrócił, objął od razu ważne funkcje polityczne w komunistycznym rządzie. Znowu był wiceministrem i znowu skarbu, ale nie tylko. Pod koniec lat 40. przesunięto go na stanowisko wiceministra komunikacji. I znowu dostał order, ten sam co przed wojną, tyle że nie wręczał mu go Ignacy Mościcki, ale Bolesław Bierut. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że wspomnienia Jastrzębskiego muszą być wiarygodne. No, ale można mieć inne wątpliwości. Skąd taki Jastrzębski zdobył wiedzę potrzebną do kierowania projektami gospodarczymi? To mógł być przecież zwykły oszust, wywindowany na te stanowiska przez różne tajne układy. Gdyby tak było, nie pełniłby funkcji wiceministra, tylko po prostu ministra. Wiedzę zaś potrzebną do zajmowania się gospodarką zdobył w Schlissenburgu. Tak, właśnie. W twierdzy znajdował się bogaty księgozbiór, liczący sobie ponad 4000 tomów. Większość z nich zawierała treści zwane wtedy wywrotowymi. Bibliotekę uzupełniali sami więźniowie lub ich rodziny, dosyłając do Schlissenburga potrzebne rewolucjonistom książki. Kierownik tej zasłużonej placówki nie protestował, wręcz cieszył się, bo wiedział, że jeśli ta banda nie zajmie się czymś na serio, gotowa rozwalić to więzienie, wywołać bunt, a w najlepszym razie targnąć się na własne życie, co nieraz się w Schlissenburgu zdarzało. Bohaterkami tych smutnych wyczynów były przeważnie rozhisteryzowane rewolucjonistki. Jastrzębski uczył się w więzieniu i, jak sam pisze, przerobił cały program rosyjskiego gimnazjum, a potem wziął się za studiowanie ekonomii. On też czytał o kooperatywach, a także studiował pisma różnych amerykańskich autorów piszących o tyranii trustów. To chyba wtedy przyszło Jastrzębskiemu do głowy, że państwo robotników i chłopów, by zmierzyć się z kapitalizmem trustów, musi samo stać się najpotężniejszym trustem i wchłonąć cały rynek. Dobry Boże, gdybyż pilnujący ich strażnicy choć na moment zyskali świadomość tego, co będzie dziać się w przyszłości, z całą pewnością spaliliby tę bibliotekę, a ciała pomordowanych wywrotowców utopili w zimnych wodach jeziora Ładoga.
Gabriel Maciejewski, Baśń jak niedźwiedź, Socjalizm i śmierć, tom pierwszy, wydawnictwo Klinika Języka.